No i to nastąpiło rzutem na taśmę, proszę Państwa, bo goście pojawili się w studiu w zasadzie punktualnie. Dziennikarze bywają bardzo punktualni, bo doskonale wiedzą, że jest presja anteny i nie ma spóźniania się.
To prawda, no. jeszcze jest prawie minuta.
Powiem tak, Jarosław Włodarczyk i Magdalena Rigamonti. Jarek był pierwszy, Magda przyszła po chwili. Pozwólcie, że będę mówić do Was na ty, ponieważ dla mnie Wy jesteście kimś bliskim. Śledzę od bardzo długiego czasu to, co pisze Magda.
Dziękuję
śledzę
bardzo.
To,
dzień
co
dobry
pojawia
Państwu.
Się choćby w rachunku sumienia. Świetne to jest. Te podcasty, w których Magda, ty się pojawiasz, to jest naprawdę doskonałe. To jest świetne dziennikarstwo. To jest... Ja pracując 35 lat jako dziennikarz od Was się jeszcze uczę.
Przekażę Tomkowi Sykielskiemu, proszę Państwa, uwielbiam. Bo Tomek Sykielski też tutaj będzie dzisiaj w strefie społecznej w Stoczni Gdańskiej, w Europejskim Centrum Solidarności o 19.30. Razem z Tomkiem Sykielskim będziemy rozmawiać z prezydentem Kwaśniewskim i z księdzem Sową. Właśnie będziemy robić rachunek sumienia na żywo.
Ale wcześniej będzie też Tomek w debacie. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest rola mediów w demokracji.
Ja powiem tak, wy dzisiaj tu jesteście naprawdę w pracy i jesteście zarobieni.
My jesteśmy zarobieni, ale to jest takie zarobienie, które daje ogromną satysfakcję. Czyli myślę, że się nie zmęczymy, tylko naprawdę ja mam motyle w brzuchu, nawet nie od rana, tylko od 2 miesięcy, kiedy zaczęliśmy przygotowywać te nasze debaty, te nasze spotkania i pomyślałam sobie, gadaliśmy z Jarkiem, nawet tak trochę się wylegując w press-klubie na takich małych sowkach, że robimy dobrą robotę dla uświadamiania społeczeństwa, ludzi, Polaków o tym, czym są wolne media, jak bardzo ważne wolne media są dla nas, dla ludzi, którzy mamy tak naprawdę młodziutką demokrację, bo 35 lat demokracji to jest naprawdę dzidziuś demokratyczny.
Tak, ale zapraszam Państwa bardzo, bo to jest taka wyjątkowa okazja. Na przykład za chwilę, za godzinę na scenie o 13, to troszeczkę za 50 minut,
no, za 49,
będzie można na żywo usłyszeć, zobaczyć ten głos, który mówi z Brukseli dla Polskiego Radia Beata Płomecka. I ona opowie razem z Jarosławem Gugałą i Witoldem Juraszem, opowiedzą o kulisach Unii Europejskiej.
To są tak duże nazwiska, że ja nic nie muszę dodawać.
Potem mamy Martynę Wojciechowską, z którą Magda będzie rozmawiać.
Martyna Wojciechowska w 1989 roku, kiedy no właśnie, ani ona, ani ja nie mogłyśmy jeszcze głosować w wyborach 4 czerwca. Ona miała 15 lat, ja miałam 14 lat, ale wtedy to jest taki moment, prawda, kiedy się trochę nabiera świadomości, zaczyna się rozumieć, co to jest wolność, chce się tej wolności i my zaczęłyśmy dorastać właśnie w zasadzie z tą młodą polską demokracją i o tym będę rozmawiać z Martyną Wojciechowską, o tym, gdzie są granice wolności, co to jest wolność, co to jest demokracja. No tak, i myślę, że to...
Czy ten nadmiar wolności nie zabiera nam wolności?
No ale właśnie...
To będą ciekawe rzeczy. Powiem szybko, bo nie wiem, ile mamy
czasu. My podobno nie cenimy
sobie.
Mamy trochę czasu,
tak?
Spokojnie, tak. Wy się wy zapraszajcie, bo zostaliście zaproszeni, żeby zaprosić.
Po Martynie Wojciechowskiej mamy też wyjątkowych zupełnie gości. Małgorzata Niezabitowska, rzeczniczka prasowa pierwszego rządu.
Fantastyczna.
Po 89 roku wolnego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Część słuchaczy pewnie pamięta, że był sobie Jerzy Urban i te niekończące się propagandowe
Małgorzata Niezabitowska kiedyś
prasowe.
Była gościem tej audycji, też w ECS-ie rozmawialiśmy.
Więc będzie Małgosia Niezabitowska i będzie Marek Jurek, który mało kto pamięta, był szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był też tworzył te media i chcemy też porozmawiać o tym przez te 35 lat.
Ale wcześniej był opozycjonistą, Jarek.
No, oczywiście opozycjonistą,
działał w Młodej Polsce, robił swoją gazetę. Nie był tylko politykiem konserwatywnym.
Oczywiście, ale po tych 35 latach widzimy, że Polska nie zainwestowała w media. I teraz chcemy zobaczyć, dlaczego i może kiedyś stworzymy media publiczne, czy media w ogóle, system medialny odporny na zakusy polityków.
O tym rozmawiałam ze Zbigniewem Janasem i powiedział, że rzeczywiście tak jak jest, nie może być, bo ja zapytałam, dlaczego tak jest, że media nazywane publicznymi stają się swojego rodzaju łupem po wyborach.
Partyjnym. A no właśnie, to będzie...
Tak to działa.
Myślę, że ten temat będzie się gdzieś przewijał przez wszystkie nasze rozmowy, bo rozmawiamy z naszymi gośćmi od godziny 13 do 19.30, 19.30 to ostatnie...
Znaczy do 21.00.
Do 21.00. Ostatnie spotkanie, wtedy się kończy właśnie prezydent Kwaśniewski, ksiądz Kazimierz Sowa, ja i Tomek Sekielski. Jarosław Włodarczyk wtedy nam towarzyszy, ale jest blisko. Ale tak, to upartyjnienie wolnych, demokratycznych, niezależnych mediów, te łupy polityczne w postaci mediów, to gdzieś jest wątek, który nam, dziennikarzom, leży głęboko na sercu, ale też to, żeby uświadomić społeczeństwo, uświadomić obywateli, budować to społeczeństwo obywatelskie, również w kwestii niezależności mediów i czym one są. To jest w press-klubie dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.
Wy jesteście związani, przepraszam cię Jarku, że wejdę w słowo. Wy jesteście związani z mediami, które mają zasięg ogólnopolski. Ja miałam przyjemność pracować w medium ogólnopolskim, ale przyznaję, że dużo większą satysfakcję czerpię z pracy w medium lokalnym. W medium, które ma publicystykę, ma słuchowisko, ma duże reportaże, których nie ma w mediach komercyjnych. To jest wspaniałe. Natomiast mnie ogromnie boli to właśnie, że kiedy przychodzą wybory, no to jest jak jest.
A no właśnie. I tak mamy niestety od 89 roku w różnym nasileniu, ale bo to, co jest myślę, że kluczowe, żeby uświadomić też sobie, że te media nie są same dla siebie, tylko są dla odbiorców. I tak naprawdę to jest tak, naruszenie interesów nas jako słuchaczy, nas jako widzów czy czytelników, że my nie mamy nagle mediów, które by nam opowiadało o świecie. A to, że mamy serwisy społecznościowe i tam niby wszystko możemy znaleźć, oznacza, że tak naprawdę zweryfikowanych informacji
tam nie
znajdziemy.
Ale doskonale wiesz, co się dzieje, choćby na Facebooku czy na X-ie, prawda?
Oczywiście.
Ile jest kłamstwa, ile jest
hejtu. To jest tylko stymulacja polaryzacji. Natomiast jeżeli chcemy coś ciekawego posłuchać i chcemy mieć jakąś namiastkę tego, że dziennikarz poszukuje prawdy, a jeżeli zostanie wprowadzony w błąd, to na tym polega etyczny i profesjonalny dziennikarz, że powie, zostałem wprowadzony w błąd. On to sprostuje. A tego bloger żaden nie zrobi, czy publicysta internetowy. Tego
nie
zrobi. I tu jest jakby tego klucz. I to jest interes, jeszcze raz, to nie jest interes dziennikarzy. To jest interes obywateli, odbiorców. I o tym będziemy między innymi rozmawiać w przedostatniej debacie o godzinie 18. O tym, jaka jest rola mediów w demokracji.
No właśnie, jaka jest rola mediów w demokracji?
Tak, też tylko zapraszając powiem, że będzie Brygida Grysiak z TVN24, będzie Łukasz Warzecha.
Wicenaczelna TVN24.
Tak, Łukasz Warzecha, publicysta prawicowy z kolei. Będzie Mariusz Szmitke z Zawsze Pomorze. I będzie jeszcze...
Tomasz Sekielski.
I będziemy rozmawiać o tym, jaka właśnie jest rola mediów w demokracji, albo przewrotnie, jak wyglądałaby demokracja bez wolnych mediów.
I tu możemy odesłać odsyłamy na Węgry, gdzie niby jest
Orban
demokracja, niby,
wszystko.
Bo Orban mówi o tym, że są wolne wybory. Jest kraj demokratyczny. Otóż nie, bez wolnych mediów nie ma demokracji. Demokracja, Karle, mieliśmy z tym do czynienia naprawdę przez te 8 ostatnich lat, że tak zacytuję, czy też sparafrazuję panią Beatę Szydło. Tak, proszę państwa, robię ten układ choreograficzny teraz. Przez 8 ostatnich lat mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o media publiczne, z karleniem demokracji, również z tego powodu, że jedna partia chciała zagarnąć nie tylko media publiczne, ale również 27 tytułów mediów regionalnych, bo Orlen, czyli spółka Skarbu Państwa, kupiła 27 tytułów należących do Polska Presa. I uwaga, co się dzieje. Od 5 miesięcy, prawie od 6 miesięcy, prawie od pół roku mamy nowy rząd, który na sztandarach niósł wolne media. To hasło wolne media. I na razie nie słychać, żeby te regionalne media zostały sprzedane, oddane, żeby one były niezależne.
Słychać to, że już Orlen zapowiedział, że na razie zostają w spółce. Czyli mamy może niezbyt twórcze, ale rozwinięcie osiągnięć poprzednich.
Zobaczymy, co z tym...
Niestety to jest zły kierunek. To znaczy, gdzieś w polityce nie do końca, tak mi się wydaje, taką diagnozę bym postawił, czy tezę, że politycy nie do końca zdają sobie sprawę, jak ważne dla funkcjonowania demokracji i także dla nich na koniec dnia, dla jakości polityki, dla obywateli, jak ważne jest to, żeby odważne, niezależne dziennikarstwo istniało, żeby dziennikarze patrzyli władzy na ręce, żeby nie tworzyły się patologie. I to jest na wszystkich poziomach, i lokalnych, i regionalnych, i ogólnopolskich. To, o co apelujemy od lat jako Press Club, żeby i też inne organizacje dziennikarskie, żeby nie było mediów finansowanych przez samorządy. Dlatego, że to zakłóca konkurencję. Żeby w Polsce na przykład były jakieś fair zasady wydawania pieniędzy na media, a nie tak jak było w czasach Prawa i Sprawiedliwości, że dostawały media, które nie miały zasięgów, czytelników, widzów, ale dostawały fury pieniędzy, gdy tymczasem niezależne dziennikarstwo musiało sobie radzić...
Sprawiedliwości, to było to
no
same
tak, a niezależne dziennikarstwo musiało robić crowdfundingowe kampanie i zbierać na Patronite jakieś pieniądze, żeby zadziałać. I obywatele też pokazali, właśnie tymi patronajtami, przecież powstały radia internetowe, Radio 357 po upadającej Trójce,
Radio Nowy, Radio Nowy Świat.
Że obywateli to obchodzi, że oni chcą tego, że chcą tego słuchać. Interesuje ich niezależne dziennikarstwo i fajnie by było, gdyby politycy też zobaczyli to, co widzi część obywateli.
Żeby to uszanowali, znaczy, że będą szanować dziennikarze będą szanować polityków. Natomiast moja mama twierdzi, to jest proste zdanie 80-paroletniej kobiety, która mówi, że gdyby nie te wolne media, to nic byśmy nie wiedzieli.
A no właśnie, to nic byśmy nie wiedzieli i nie patrzylibyśmy... My, obywatele władzy i opozycji na ręce, bo obywatele dzięki nam, dzięki dziennikarzom patrzą właśnie władzy i opozycji na rękę. Tutaj dodam to do tego, co Jarek powiedział, że w zeszłym roku przy Press Clubie powstała Rada Polskich Mediów. Rada zrzeszająca ilu redaktorów naczelnych?
50 redaktorów, 30 największych redakcji w Polsce.
Która no właśnie jest po to, żeby z jednej strony być razem, pokazywać co to znaczy niezależność, co to znaczy patrzeć władzy i opozycji instytucjom na ręce, co to znaczy dawać dostęp do prawdy obywatelom.
Ale sami doskonale wiecie, że jeśli pojawiają się jakieś komentarze, które są cytowane choćby w studiu wyborczym Tomka Sokielskiego, które nie są po myśli ludzi związanych, czujących się, którzy czują, że są związani z obecnie rządzącą stroną, że to jest źle, że to jest atakowanie rządu i tak dalej, i tak dalej.
Ale,
my się musimy...
No, ale my nie możemy na to zwracać uwagi. Ale nie możemy na to zwracać uwagi, naprawdę.
Jesteśmy w o tyle trudnej sytuacji, że polaryzacja doprowadziła do tego, że jeżeli dziennikarz, bo proszę Państwa, dzisiaj większość redakcji niezależnych przestawiło się na patrzenie tej władzy na ręce, a nie poprzedniej. Rozliczanie poprzedniej to jest rola władzy. Natomiast większość mediów zaczęła już patrzeć tej władzy na ręce i obecna władza już też jej się to nie podoba. I mamy na przykład grupy w internecie typu Silni Razem, którzy hejtują niezależnych dziennikarzy, bo ujawniają już jakieś nadużycia tej władzy, czy potknięcia, nadużycia może za duże słowo, potknięcia czy zaniechania raczej, bo coś było obiecane, nie jest zrealizowane i tak dalej.
Niecierpliwi bardzo.
A ta władza ma już pół roku i czas najwyższy, żeby pewne rzeczy... obiecane z tych choćby 100 obietnic, ale z bardzo wielu innych rzeczy powoli zacząć realizować.
Ale doskonale ja wiemy, myślę, że Jarek, nie dałoby w te 100 dni.
Chodzi o to, że nie ma właśnie żadnego dziennikarstwa tożsamościowego, nie ma żadnego dziennikarstwa obywatelskiego, jest po prostu dziennikarstwo. Mówię tutaj takie banalne i górnolotne sformułowania, banalnych i górnolotnych sformułowań używam, natomiast jest po prostu dziennikarstwo. My nie kolegujemy się z politykami, nie stosujemy żadnych taryf ulgowych dla żadnych polityków, tylko działamy tak, jak działaliśmy przez 8 lat zarządów PiSu, tak samo działamy teraz zarządów, no właśnie tej koalicji obywatelskiej, która rządzi Polską i tyle. No. I tym się zajmujemy i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać ze wszystkimi. I z politykami, bo tak jak Jarek powiedział, są politycy na scenie, ale jest też bardzo duża grupa dziennikarzy. Naprawdę, jak zobaczyliśmy te plakaty, proszę Państwa, tej strefy społecznej, co my tutaj wykombinowaliśmy, panie Jarosław?
Ale, i że się udało tyle osób jednak namówić na to, żeby przyjechały...
Jak ja zobaczyłam listę gości.
No prawda? Właśnie, to prawda? Serce tak od razu, w górę serca, wnosimy je do Pana. No właśnie.
No tak, wow. Więc myślę, że to naprawdę będą ciekawe rozmowy i też zapraszamy Państwa, żeby jeżeli ktoś nie może dotrzeć osobiście, to będzie transmisja na gdańsk.pl, będzie transmisja w Onecie, pewnie w innych portalach też będzie można to zobaczyć, bo szkoda, żeby to gdzieś wyparowało, bo udało nam się rzeczywiście zaprosić i skorzystali z tego zaproszenia, odpowiedzieli pozytywnie. Ludzie, którzy mają bardzo wiele mądrego i ważnego do powiedzenia na te tematy. I to jest to nie jest takie oczywiste, bo w debacie publicznej jednak dziś głównie gonimy za sensacją, za takimi rzeczami, które porwą tłumy.
A, no nie do końca się zgadzam, ale
jest potrzebna, mówię głównie, nie tylko, ale czasem potrzebna jest też taka chwila refleksji, zastanowienia się, gdzie my jesteśmy, gdzie przez te 35 lat bez cenzury doszliśmy, po tych 20 latach w Unii Europejskiej. Jesteśmy, jak tak spojrzymy na spokojnie, to jesteśmy w fantastycznym miejscu. Jak przypomnimy sobie Polskę 35 lat temu, a dziś nie byliśmy w NATO, nie byliśmy w Unii, nie byliśmy tacy bogaci jak dziś, nie podróżowaliśmy, nie byliśmy w Schengen. Jest wiele rzeczy, dzieci nie miały takich szans na edukację i rozwój i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę jesteśmy w, zrobiliśmy wielkie rzeczy jako Polska. Mogliśmy, zobaczmy, gdzie jest Ukraina. Nie startowaliśmy z tego samego punktu, no bo Ukraina była częścią Rosji Sowieckiej. Ale gdzie jest Ukraina z problemami, które miała nawet jeszcze przed wojną, związanymi z oligarchami, z korupcją i tak dalej. Nam się udało tego uniknąć. My jesteśmy fantastycznym krajem, wielkim krajem w Europie, tylko teraz musimy się zastanowić, co dalej mamy z tą wolnością robić, bo niestety zagrożenia od Rosji, ale poprzez na przykład to, co nam proponują dzisiaj algorytmy, zgłupienie ogólne i tak dalej, musimy jakoś się przed tym może nie tyle bronić, co wiedzieć, jaką drogą chcemy dalej iść.
No i tego mogą nas nauczyć wolne media, mogą nas nauczyć dziennikarze, natomiast tak sobie pomyślałam, słuchając ciebie, Jarku, że tak naprawdę mieszkamy w kraju pełnym wspaniałych ludzi, niezwykłych ludzi. Ile myśmy dokonali 35 lat dla historii, to nawet nie jest mrugnięcie powieką. Ile myśmy wspólnie dokonali i gdybyśmy nie motali się od jednej partii do drugiej, od jednych wyborów do drugich, nie żyli w tej ciągłej sinusoidzie, to może bylibyśmy jeszcze dalej, a może za dużo oczekuję. W każdym razie jedno jest pewne, dzisiaj spotkanie z wami, które dla mnie jest ogromną przyjemnością i radością, bo mam blisko siebie ludzi, których bardzo cenię i których często słucham i lubię bardzo słuchać. No, rachunek sumienia to jest po prostu obłęd.
Jest taki popularny? Popularny no. Podcast w Onecie, Jacek Jerski i Patryk Miś. Proszę państwa, jest... słuchajcie.
Tak, jakie tam są fajne, jaki Olbrychski cudowny, jaka Krystyna Janda cudowne rozmowy. Ostatnio no z profesorem, który watykanologiem jest, tak, ale przy okazji politologiem i też odkrywa takie historie, o których nie mieliśmy pojęcia, mimo że Tomek Sekielskiego
brat. No to posłuchajcie państwo, co dzisiaj będzie prezydent Kwaśniewski z księdzem sobą wyprawiał. Zobaczymy, co
będzie.
Tam się będzie dzięki
działo.
Kościołowi, na pewno to prezydent Kwaśniewski powie, jak to pojechał do papieża upraszać go o to, żeby coś powiedział dobrego Unii Europejskiej, żebyśmy w referendum...
Żeby wsiąść do Papa Mobile?
Nie. Żeby w referendum Kościół 20 lat temu poparł wejście do Unii Europejskiej.
21, bo referendum było 21.
Papież powiedział o tych dwóch płucach wschodu i zachodu i miejscu Polski w Europie.
I powiedział
które
od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. I co proboszczowie w kościołach powiedzieli? Idźcie na referendum, głosujcie
tak,
za Unią.
A będzie na przykład na scenie Jarek Gugała za chwilę, który był wtedy ambasadorem w Urugwaju.
Tak jest.
I tam był taki, to już mało kto pamięta, pan Kobylański, który chodził i mówił za tym, żeby nie głosować na wejście
Niektórzy
do Unii Europejskiej.
Niektórzy politycy z pierwszych nawet szeregów powiedziałem nie jeździli do pana referendum.
Nawet Michał Kamiński teraz, prawda. Przecież liberał, demokrata.
W referendum w ambasadzie polskiej w Montevideo głosowało 500 osób wtedy i wszystkie były za wejściem do Unii. Więc zrobiliśmy naprawdę wielki krok. Co więcej, Polska nigdy w historii nie była tak zamożna i tak bezpieczna jak dzisiaj, paradoksalnie. To zagrożenie ze wschodu było prawie od zawsze. Ale jednak jesteśmy znacznie bardziej bezpieczni. Mam wrażenie czasem, że też nie potrafimy docenić tego, gdzie jesteśmy i co nam się udało osiągnąć.
Ale Jarek, nie obciążaj. Młode pokolenie, tak. Są dorośli ludzie, którzy się urodzili w 2006 roku, którzy byli już w Unii. Co oni mają doceniać, jak nie znają tego, jak było? Naszą rolą dziennikarzy, historyków, nauczycieli jest mówić, jak było i że oni wtedy mogą
tutaj
to docenić.
Tutaj Zbigniew opowiadał, jak
no
to
właśnie.
Było.
A tak to co?
Tak to działa.
Nie wiesz, doceniasz, że wojny u nas nie ma?
Oczywiście,
no nie doceniasz, bo tej wojny nie przeżyłeś.
Mówić o tym, jak to no wspaniale jest być zdrowym, dopóki ktoś nie się nie rozchoruje.
No właśnie, no właśnie, więc my o tym opowiadamy, no, dlatego jest Małgorzata Niezabitowska, która opowie, jak było z wolnymi mediami, proszę państwa, wielki cudzysłów, przed 89 rokiem, a przecież ona była świetną dziennikarką, pracowała razem z Tomkiem Tomaszewskim, swoim mężem, wybitnym fotografem. I no już
a
nieraz
ja Małgosię kiedy... też zapytam o to, kiedyś mi to opowiadała, zapytam o to dzisiaj na scenie. Co mówił Tadeusz Mazowiecki na zakończenie każdego posiedzenia rządu?
A no właśnie, no posłuchajcie państwo.
To dobra, to przyjdźcie choćby... państwo posłuchać.
Ja myślę, że ona nam też opowie, że Tadeusz Mazowiecki nie chciał się spotykać z dziennikarzami, nie dlatego, że ich nie lubił, tylko chyba się trochę wstydził.
Mamy sam przecież.
Ona się musiała, przepraszam za to słowo, zbriefować za każdym razem i to ona była twarzą rządu. Teraz, zobaczcie, teraz Donald Tusk nawet nie ma rzecznika czy rzeczniczki.
Nie ma.
Prawda? A wtedy co czwartek bodajże była konferencja prasowa Małgorzaty Niezabitowskiej i
pamiętam
to ona siadała przed kamerami telewizyjnymi i opowiadała, jakie są plany i co w ostatnim tygodniu rząd Tadeusza Mazowieckiego dokonał. To niektórzy ludzie myśleli, że rzeczywiście to rządzi ta pani piękna z tymi długimi blond włosami.
Ja to powiedziałam po wyborach teraz 15 października, że najważniejszą rzeczą, przepraszam cię Magdo, jest rzecznik, który będzie ludziom tłumaczył co tydzień, dlaczego tak, dlaczego inaczej.
No Prawo i Sprawiedliwość miało chyba z pięciu rzeczników.
Rafał Bochenek był bardzo dobry,
ale
prawda?
Tam Paweł, oglądało się go wspaniale. Klub parlamentarny miał rzecznika, zastępcę rzecznika, pomocnika, zastępcę rzecznika i tak dalej. Mieli bardzo dużo tych rzeczników. No, ale w sumie wygrali wybory, to inna sprawa. Tylko zdolność koalicyjną mieli zerową, w związku z czym nie stworzyli rządu.
Słuchajcie,
natomiast...
Jarku, ja przepraszam, ja cię przerwę, bo jesteście gadułki, już jest pół do pierwszej, ja za chwilę spotykam się z kolejnym gościem, z moją wisieneczką.
O, wyganiają nas Radia Gdańsk, Jarek, wyganiają nas.
Urocze gadułki.
Wolne media.
Proszę państwa, strefa społeczna, chodźcie do stoczni.
Jeszcze na wybory chciałabym, żebyście profesjonalnie...
No właśnie, nie śpi, bo cię przegłosują, człowieku.
Proszę państwa, 9 czerwca zdecydujecie, czy chcecie być nadal w Unii Europejskiej.
Tak, to prawda.
Chcemy, ja bardzo.
No to właśnie. Zapraszamy do urn.
Nie, nie 30%, nie 25% społeczeństwa. 50-60, najlepiej by było, gdyby było 75, jak na wyborach.
I głosujcie, proszę państwa, na tych, którzy podzielają wasze wartości.
A no właśnie.
Wolne media, dziękuję wam bardzo.
Wolne media, Jarek.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, do widzenia,
dzięki. Dziękuję wam bardzo, pięknych spotkań wam życzę. Takich soczystych, wspaniałych, dziękuję.